Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 13 werset, przepraszam, trzeci rozdział, 16 werset. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset. I przeczytamy tylko ten jeden werset i na nim się dzisiaj skupimy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje objawienie, że w najpełniejszy sposób przemówiłeś do nas w osobie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyś pomagał nam rozumieć Twoje słowo i stosować w naszym codziennym życiu. Amen. Tekst, który przeczytaliśmy przed chwilą, to jest rodzaj wyznania wiary. Można powiedzieć, że wprost. To jest po prostu wyznanie wiary. Prawdopodobnie jest to jedno z pierwszych wyznań wiary Kościoła Apostolskiego. I zauważcie, że rozpoczyna się ono od prawdy na temat wcielenia. Od prawdy na temat przyjścia na świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I zanim bliżej przyjrzymy się treści tego wyznania, zwróćmy uwagę na kontekst i ówczesnych, i współczesnych czasów. Czasy apostolskie to są czasy wzrostu Kościoła, to są czasy rozprzestrzeniania się Ewangelii pośród dwóch przeciwności. Prześladowań, które przychodziły na ogół z zewnątrz, spoza Kościoła, i po drugie, pośród herezji, która wdzierała się do środka, do wewnątrz Kościoła. I z tego powodu, właściwie z tych dwóch powodów, szczególnie z powodu tego drugiego, o którym mówiłem, z powodu różnych herezji, które pojawiały się w Kościele, pierwsi chrześcijanie widzieli potrzebę formułowania wyznań wiary, żeby po pierwsze dać odpór błędnym naukom, które wdzierały się do Kościoła, a po drugie zwięzły prosty sposób formułować prawdy wiary, które są streszczeniem całości biblijnego nauczania w różnych tematach. W dzisiejszych czasach natomiast wciąż też oczywiście chrześcijanie są prześladowani, są miejsca, gdzie fizycznie wręcz są prześladowani, natomiast drugim wyzwaniem współczesnego Kościoła jest nie tyle herezja, która oczywiście również mają miejsce błędy nauki w kościołach i zdarzają się jakieś wpływy niechrześcijańskie na Kościół, ale mam wrażenie, że drugim potężnym wyzwaniem, współczesnym wyzwaniem jest obojętność. Zauważcie, że dzisiaj mało kto z zaciekłością próbuje forsować różne herezje, próbując jakoś na siłę agresywnie wprowadzać je do Kościoła. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wciąż nadal ma to miejsce, ale mam wrażenie, że dzisiaj większym problemem jest tak zwana bezwyznaniowość. Tak, zauważcie, że żyjemy w czasach antywyznaniowości, żyjemy w czasach sprzeciwu wobec jakiejkolwiek określoności. Tak, z różnych miejsc, zewsząd właściwie możemy usłyszeć, że lepiej jest być otwartym, lepiej jest być ustawicznie niepewnym, ustawicznie wątpiącym, ustawicznie tolerancyjnym, czyli przez to się rozumie tak naprawdę pozbawionym jakichkolwiek przekonań. I Kościół też nie jest wolny od tego typu stwierdzeń. Znam takich chrześcijan, którzy mówią, że jednoznaczne opowiadanie się za prawdami Pisma Świętego tylko zniechęca ludzi do Kościoła. Zabiera im wolność wierzenia w co chcą. Ważniejsze stają się, zobaczcie, świadectwa osobistego spotkania z Bogiem. I teraz oczywiście ja nie neguję tego. Jest miejsce na to, tak? Ale te rzeczy stają się niebezpieczne, osobiste doświadczenia, jeżeli stawiamy je ponad obiektywnymi, historycznymi prawdami, o których mówi Pismo Święte. Ważniejsze staje się, zobaczcie, doświadczenie Jezusa niż to, kim jest Jezus. Ja nie dyskutuję o tym, czy Pan Jezus jest Bogiem, czy jest tylko pierwszym stworzeniem, czy jest najważniejszym z aniołów, Mnie to nie obchodzi. Ja w to nie wnikam, ja to zostawiam teologom. Ja po prostu czuję Jezusa w sercu i po prostu Go kocham. To jest straszliwie niebezpieczna trucizna, dlatego że jeżeli nie ma znaczenia, kim jest Jezus, no to stwierdzenie wierzę w Niego jest zwykłym frazesem, jest pustosłowiem. List Judy w 3 wersecie 1 rozdziału, właściwie to jest jeden cały rozdział, list Judy składa się z jednego rozdziału, więc 3 werset listu Judy mówi: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I oczywiście nie chodziło o walkę o wiarę z ogniem i mieczem w ręku, chodziło o walkę o wiarę, walkę w duchu i w prawdzie. Walka o wiarę polega między innymi na publicznym wyrażaniu jej treści. To jest świadectwo Kościoła dla świata. I oczywiście nie tylko słowa, ale również czyny. I pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, czyli ten fragment, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, jest takim świadectwem wiary pierwszego Kościoła. Zauważcie, że apostoł zaczyna od wzmianki, że istnieje coś takiego jak wielka tajemnica i dodaje wielka tajemnica dotycząca pobożności. I dalej wyjaśnia, na czym ta tajemnica pobożności polega. Kiedy czytamy kolejne słowa z tego 16 wersetu, to raczej tych dalszych słów nie wiążemy z pobożnością, dlatego że kojarzą nam się raczej z jakimiś doktrynami. Tak? Paweł tutaj wymienia pewne prawdy wiary. Natomiast rozpoczyna ten werset od stwierdzenia, że słuchajcie, tajemnica pobożności, a nie intelektualnego poznania. Tajemnica pobożności polega na tym i wymienia kolejne prawdy dotyczące Chrystusa. My dzisiaj bardzo często mówimy, ale wiesz co, mnie doktryny nie obchodzą. Ja skupiam się na życiu, ja skupiam się na postępowaniu, ale jeżeli tak mówimy, to oddzielamy to, co Bóg w swoich zamierzeniach połączył. Dlatego, że żadna doktryna, żadne nauczanie Pisma nie powinno być oddzielone od naszego życia, od naszej praktyki. Oczywiście zadaniem tych, którzy nauczają, jest z jednej strony oczywiście uczyć prawd Pisma Świętego, ale z drugiej strony wskazywać nam, jakie one mają zastosowanie w naszym codziennym życiu. A powód jest prosty. Każde twierdzenie Pisma Świętego ma mieć wpływ na nasze życie, a nie jedynie na ilość zgromadzonej w mózgu, w umyśle wiedzy. Tak można mieć naprawdę głowę pełną poprawnych stwierdzeń i znaleźć się w piekle. To jest możliwe. Można napisać całkiem poprawny, najdoskonalszy komentarz do listu do Rzymian i znaleźć się w piekle. Można też znaleźć się w piekle z innej przyczyny. Na przykład twierdząc, że ja nie interesuję się twierdzeniami Pisma Świętego, czy jest tak, czy jest siak. Mnie bardziej interesuje, wiesz co, mój budżet, to czy mi starczy na czynsz, edukacja moich dzieci, stworzenie udanej rodziny, posiadanie dobrego samochodu. Te rzeczy bardziej mnie absorbują niż to, żeby tutaj poznawać, nie wiem, trzecią Mojżeszową, list do Rzymian i zajmować się twierdzeniami Bożego Słowa. Jeszcze raz odpowiem na to. Nie możesz mieć właściwej praktyki, nie możesz mieć szczęśliwej rodziny, szczęśliwego małżeństwa, szczęśliwego życia, mówiąc szeroko, jeżeli nie masz właściwej teorii, jeżeli nie budujesz na właściwych fundamentach, jeżeli nie budujesz na właściwych podstawach. I ten werset, który czytaliśmy, właśnie mówi o tym, na czym polega prawdziwa pobożność. I mówi, po pierwsze, na tym, że Jezus, Syn Boży, objawił się w ciele. Dalej, został usprawiedliwiony w duchu przez zmartwychwstanie. Dalej, aniołowie widzieli Go. Był głoszony poganom. Uwierzono w Niego na świecie i wstąpił do niebiańskiej chwały. Te rzeczy składają się na pobożność, o której mówi Paweł. Oznacza to, że wszystko, o czym mówi apostoł, ma związek z naszym życiem, naszym postępowaniem. I kiedy, jeszcze raz, kiedy przyjrzycie się tej liście, to zauważycie, że Paweł mówi tak naprawdę o prawdach wiary. Mówi o fundamentach naszego zbawienia. Oznacza to, że bez tych prawd nie możemy nie tylko być zbawieni, ale i prowadzić właściwego życia. Być może, tak jak powiedziałem, ten pierwszy list Tymoteusza 3,16, ten krótki fragment był pierwszym wyznaniem wiary, które chrześcijanie wypowiadali na nabożeństwie. Paweł im to przypomina. To taki, można by powiedzieć, pierwszy katechizm w pigułce. Bardzo krótki, ale treściwy. Czyli co w świetle słów apostoła jest fundamentem naszego zbawienia i tajemnicą prawdziwej pobożności? Pierwszą rzeczą, którą wymienia, zauważcie, jest Boże Narodzenie. Jest przyjście na świat Syna Bożego. Jezus objawił się w ciele. Tak? Od tego zaczynamy. Bez cudu Bożego Narodzenia nie ma zbawienia. Bez cudu Bożego Narodzenia, bez wiary w Boże Narodzenie nie ma poprawnej pobożności. Możesz mieć wspaniałą wizję Boga, możesz wierzyć w Boga miłości, możesz wierzyć w Boga miłosiernego, Boga, który kocha, ale jeżeli nie wierzysz w to, że Bóg przyszedł w ciele, to nie trwasz w zbawieniu. Tak? Możemy mówić o Bogu cokolwiek, ale jeżeli nie wierzymy w to, że Bóg przyszedł w ciele, w osobie Syna Bożego, nie trwamy w zbawieniu. Musimy zacząć od tego, że Bóg stał się człowiekiem, Bóg stał się materią, Bóg stał się ciałem. Tak? Przyjął fizyczne, ludzkie ciało. Bez tego wiara, nawet wiara w ukrzyżowanie, wiara w zmartwychwstanie nic nam nie da. Były różne sekty w pierwszym kościele również, w czasach pierwszego kościoła, które wierzyły, że tak, my wierzymy w ukrzyżowanie Jezusa, który był Synem Bożym, my wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, który był Synem Bożym, ale nie wierzymy, że On miał realne fizyczne ciało. Nie wierzymy, że przyszedł fizycznie z dziewicy Maryi. Tak? To musiało być jakieś inne ciało, jakieś astralne, nierzeczywiste ciało, dlatego że niemożliwością jest to, żeby Bóg umarł. Niemożliwe jest przecież to, żeby Bóg cierpiał. Więc zaczęli tworzyć różne doktryny, które zaprzeczały właśnie tej podstawowej prawdzie, że Bóg przyszedł w ciele, stał się człowiekiem. Czyli od tego zaczynamy. Musimy uwierzyć, że Bóg przyjął ludzkie ciało, że Jezus, odchodząc do nieba, wciąż jest Bogiem i człowiekiem. Tutaj nasze tłumaczenie mówi w tym wersecie, ten, który objawił się w ciele. Ten, który objawił się w ciele. Natomiast inne tłumaczenia, na przykład Biblia Gdańska, stara Biblia, stary przekład, mówi, że jest, mówi o wielkiej tajemnicy pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele. Tak, w naszym przekładzie jest mowa o ten. W starych przekładach jest mowa o Bogu objawionym w ciele. Ten werset notabene jest też jednym z takich ważnych argumentów za bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Czytamy, że Bóg przyszedł w ciele. Nie wierzymy, że Jezus jest jakimś pierwszym stworzeniem Bożym. Nie wierzymy, że jest archaniołem Michałem, jakimś najpotężniejszym wodzem aniołów i wszelkiego stworzenia. Wierzymy, że jest Bogiem, który mocą swojego słowa powołał świat do istnienia. I kiedy myślimy o tym, jak to możliwe, żeby Bóg stał się człowiekiem, to właśnie pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z tajemnicą pobożności. Tak? Paweł tutaj mówi o tajemnicy pobożności. To nie jest coś naturalnego. To nie jest prawda, która gładko spływa do wnętrzności człowieka. Tak? Ta prawda staje w gardle. Tak? Dla wielu jest nie do przełknięcia. Jak to? Bóg stał się materią? Stwórca gwiazd, kosmosu, planet, stał się dzieciątkiem? To jest niemożliwe. To nie mógł być Bóg. Albo to nie mogło być realne ciało. Ale Paweł mówi o tajemnicy pobożności. Mówi o tajemnicy, a nie, zobaczcie, nie o sprzecznościach. Mówi o cudzie, a nie sprzecznościach. Nie mówimy, że Jezus Chrystus był Bogiem i jednocześnie w tym samym czasie nie był Bogiem. Tak? To byłaby sprzeczność. Mówimy natomiast, że Jezus Chrystus był jedną osobą, ale osobą o dwóch naturach. Ludzką i boską. Czy odwrotnie, boską i ludzką. Te dwie natury nie konkurują ze sobą, nie są oddzielone, nie czyniły Jezusa schizofrenikiem. I to jest, zobaczcie, jedna z najbardziej zadziwiających rzeczy w chrześcijaństwie. To, że po pierwsze, że Bóg objawia nam prawdy o sobie, ale zobaczcie, wciąż to są prawdy, które są w jakimś sensie tajemnicami. Pomyślcie na przykład o prawdzie na temat Trójcy Świętej. Pomyślcie o prawdzie na temat dwóch natur Chrystusa. Jesteście w stanie to sobie jakoś poukładać w głowie, włożyć Boga do pudełeczka i mówić, a, to ja już wiem, o co chodzi. Nie, ja wciąż tego nie rozumiem. ale wierzę w to, dlatego że w taki sposób Boga objawia Pismo Święte. Pomyślcie na przykład, jak to jest, że Bóg w duchowy sposób nas karmi poprzez słowa, poprzez struktury gramatyczne, struktury logiczne. Jak to jest, że Bóg duchowo nas karmi poprzez wino i chleb? Zmienia ludzkie serca przez słowo. Czyli zobaczcie, chrześcijaństwo nie mówi o Bogu, którego możemy sobie ujarzmić jakimiś ograniczonymi zdolnościami pojmowania. Są różne pseudochrześcijańskie sekty, które mówią: o czym wy mówicie? Jak to możliwe? Jeden Bóg w trzech osobach? Jak to możliwe? Jedna osoba mająca dwie natury, boską i ludzką? Jak to możliwe? Chleb i wino, które karmią nie tylko nasz żołądek i nasze ciała, ale odżywiają nasze dusze? Jak to możliwe? Woda, która podczas chrztu spływa na główkę niemowlaka albo osoby dorosłej, która jest chrzczona? Woda, H2O, pierwiastki chemiczne, i ty mówisz, co, jakieś duchowe korzyści? Bóg, który stoi za tym? Niemożliwe. Nie potrafię tego wyjaśnić. I wtedy powinniśmy odpowiedzieć w ten sposób. Całe szczęście, że nie potrafisz tego wyjaśnić. Dlatego, że gdybyś potrafił, nie miałbyś do czynienia z Bogiem. Mówimy, słuchajcie, świat nie ma kształtu sześcianu. Świat nie jest kwadratowy. Świat nie jest ujarzmiony przez nasze wykresy. Oczywiście badamy świat. Świat jest poznawalny pod wieloma względami, ale wciąż mamy do czynienia z wieloma tajemnicami. I zachowanie niektórych ludzi trochę przypomina myślenie w stylu: ale wiesz co, ja jednak Boga chcę zamknąć do pudełeczka. Do pudełeczka mojej teologii, mojego myślenia, moich założeń. Ja chcę Boga zdefiniować od początku do końca, bo jeżeli będę miał jakieś napięcie intelektualne, to nie wiem, co zrobię. I odpowiedź na to brzmi: słuchaj, idź tam, gdzie idzie objawienie Boże. Idź tam, gdzie idzie Biblia ze swoimi twierdzeniami. Tam, gdzie Pismo Święte się wypowiada, tam i my musimy mówić. Dlatego mówimy: Bóg jest trójjedyny. Tak scalając w jedno, można powiedzieć, prawdy o tym, że jest jeden Bóg, że Ojciec jest Bogiem, że Syn Boży jest Bogiem, że Duch Święty jest Bogiem, a jednocześnie Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym. Mówimy: Bóg jest trójjedyny, zatrzymujemy się na tym, co jest objawione. Ktoś próbuje zrozumieć, na tyle, na ile Biblia nam to objawia, możemy tłumaczyć, ale nie dalej. Tam, gdzie Pismo mówi, tam i my musimy mówić za Pismem, ale tam, gdzie Biblia milczy, tam i my musimy zamilknąć. I zauważcie, że my często robimy odwrotnie. Tam, gdzie Pismo milczy, tam my lubimy spekulować. A mnie się wydaje, wiesz co, mnie się wydaje, że jednak nie jest tak. I z drugiej strony, tam, gdzie Pismo mówi, tam zauważcie, że w imię jakiejś, ja nie wiem, to jest jakaś pseudopobożność czasami, jakaś pseudopokora. Biblia mówi, ale my mówimy: wiesz co, a jestem pokorny, ja milczę, ja tego nie powiem. Bóg mówi: słuchaj, grzech jest grzechem, czarne jest czarne, a my odpowiadamy, uważając siebie za całkiem otwartych i pokornych: Panie, nie wiemy tego tak do końca. Nikt tego nie może wiedzieć z całą pewnością. Pozwól Boże, że wytłumaczę Ci, że są tacy, którzy widzą słabe punkty Twojego rozumowania i mają całkiem mocne argumenty. Biblijna wiara nie polega na tym, że przyznamy Bogu rację dopiero wtedy, kiedy my osądzimy, że jednak się nie pomylił. Tak, Boże, sprawdziłem. Profesor taki, doktor taki, inżynier taki stwierdził, że jednak masz rację, więc w porządku. To przyjmuję. Ale pozwól, że kolejne stwierdzenie również poddam jakiejś weryfikacji. To nie jest biblijna wiara. To jest stawianie siebie w roli sędziego. Biblijna wiara polega na tym, że przyznajesz Bogu rację wtedy, kiedy mówi do ciebie. A nie wtedy, kiedy ty za pomocą jakichś niezależnych narzędzi stwierdzasz, że Bogu jednak warto ufać. Tak? Tak zrobiła Ewa w Ogrodzie Eden. Wzięła jakieś niezależne narzędzia, oczywiście jej narzędziami były jej zmysły, i stwierdziła, że badając naturę drzewa, naturę owocu, za pomocą swoich zmysłów, zmysłu wzroku, smaku, stwierdziła, że Bóg niekoniecznie ma rację, dlatego że to jabłko, czy to było jabłko, czy banan, nie wiemy, ale że ten owoc wygląda jednak całkiem smacznie, całkiem apetycznie, całkiem ładnie. I wiemy, jakie były konsekwencje tego, zastosowania tej metody badawczej. Kiedy mówimy apostolskie credo, dzisiaj mówiliśmy na nabożeństwie, od czasu do czasu mówimy nicejskie wyznanie wiary. Zauważcie, że wypowiadamy prawdy wiary, które są naprawdę bardzo dziwne. Ktoś, kto pierwszy raz słyszy o czymś takim, pewnie by wielkie oczy zrobił. Z dziewicy Maryi się narodził, zmartwychwstanie ciała, ukrzyżowanie w ramach zadośćuczynienia za grzechy ludzkości. Co to jest? Tak? To naprawdę brzmi, te prawdy brzmią, jakbyśmy żyli naprawdę w baśniowej, niezwykłej krainie, w której dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy. I naprawdę, idąc znowu za Biblią, w takiej krainie żyjemy. Nie żyjemy w świecie jedynie mechaniki, jakiegoś determinizmu i tak dalej, w świecie, w którym powiemy, nakręciłem, albo ktoś inny nakręcił, wielki zegarmistrz o imieniu Pan Bóg. On to nakręcił i już tak zostaje. Tak to będzie działało. Świat ma kształt sześcianu i wszystko, na wszystko już mamy wzory. Jako, że zmartwychwstanie nie podpada pod nasze naukowe, chemiczne, fizyczne, matematyczne wzory, zmartwychwstanie jest niemożliwe. Ale zobaczcie, w świecie Bożym, świat Boży jest inny. W Bożym świecie Bóg staje się ciałem. Dziewica jest poczęta, czy rodzi syna bez udziału mężczyzny. Król świata rodzi się w stajni, wśród zwierząt. Chromi zaczynają chodzić. Umarli powstają z grobów. Zbrukani, dotknięci grzechem ludzie stają się zupełnie innymi ludźmi. To są tajemnice wiary. To jest coś, o czym Pismo Święte mówi. Wierzymy w to. Jesteśmy chrześcijanami. Wierzymy jak chrześcijanie. Powinniśmy żyć jak chrześcijanie. Czyli po pierwsze, Bóg stał się ciałem. Od tego zaczynamy. Potem Paweł mówi, został usprawiedliwiony w duchu. To usprawiedliwienie dokonane przez Ducha Świętego miało miejsce podczas zmartwychwstania Chrystusa. List do Rzymian 4:23. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas ma to być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jezus został wydany za grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. To usprawiedliwienie nie jest udziałem każdego człowieka, ale jest udziałem każdego człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Tak jak mówi list do Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni jesteśmy z wiary, nie inaczej. I tylko ci, którzy mają wiarę w Chrystusa, są usprawiedliwieni, nikt inny. Dalej czytamy, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie. Czyli czytamy, Chrystus był widziany, Chrystus był głoszony, w Chrystusa uwierzono. Tak, kiedy aniołowie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, to nie widzieli jakiejś abstrakcyjnej doktryny, widzieli osobę. Kiedy głosimy Chrystusa, to nie dajmy się zbyć jakimś stwierdzeniom, jakieś doktryny mi głosicie? Nie, nie, głosimy Ci Chrystusa. Kiedy grzesznicy się nawracają i wierzą, to wierzą nie tyle doktrynom, wierzą Chrystusowi. Tak, to nam pokazuje, że prawd o Chrystusie nie możemy oddzielać od osoby Chrystusa. Znowu, spójrzmy na to w ten sposób. Wracając do przykładu gramatyki, logiki podczas kazania. Każde moje kazanie zawiera gramatykę, tak? Składa się z gramatyki. Są rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i tak dalej. Znaki zapytania, można je rozpisać i postawiać wykrzykniki. Każdy chleb, który spożywamy w czasie Wieczerzy Pańskiej, pozostaje chlebem. Każde wino, które pijemy podczas Wieczerzy Pańskiej, wciąż jest winem. Gdyby jakiś chemik przyszedł tutaj, rozstawiłby swoje laboratorium dookoła stołu, kiedy gromadzimy się wokół Wieczerzy Pańskiej, to słuchajcie, tutaj nie znalazłby niczego innego. Za pomocą swoich metod badawczych nie znalazłby niczego innego poza produktami codziennego użytku. Podobnie, gdyby przyszedł tutaj z dyktafonem albo z notatkami lingwista, jakiś logik albo, nie wiem, profesor Miodek, zacząłby analizować słownictwo w czasie kazania, w czasie czytań z Pisma Świętego, to nie znalazłby niczego innego, prócz czasowników, struktur gramatycznych, rzeczowników, pytań itd., itd. Ale zbawcza wiara nie patrzy na to. Tak? Zbawcza wiara idzie dalej. Zbawcza wiara patrzy poprzez te rzeczy i widzi więcej niż czasowniki. Widzi więcej niż mąkę, wodę czy ziarno. Widzi więcej niż sfermentowane winogrona. Tak? Widzi więcej Dlatego, że Bóg używa tych rzeczy, żeby dać nam więcej. Bóg ustanowił pewne narzędzia swojej łaski, środki swojej łaski, aby udzielać nam duchowych błogosławieństw. To jest troszeczkę tak, jak przyrównałbym to do lunety. Stawiasz przed sobą lunetę, żeby obejrzeć gwiazdy. I nagle ktoś bierze, podchodzi, chcesz pokazać komuś gwiazdy przez lunetę, ale ten ktoś podchodzi do ciebie mając metrówkę, mając wagę, mając inne narzędzia i mówi, jakie gwiazdy, jakie niebo, jakie ciała niebieskie. Masz tutaj 1,5 metra wysokości, zaczyna opisywać lunetę. Masz 1,5 metra wysokości, masz czarną farbę, masz szkło, masz 10 kg ciężaru. I wtedy odpowiadamy, no owszem, opisujesz lunetę, ale luneta nie służy do spoglądania na nią, ale służy do spoglądania przez nią. Jeżeli tego nie zrozumiesz, to nie ujrzysz żadnych planet, nie ujrzysz gwiazd. I podobnie jest z chlebem i winem podczas Wieczerzy Pańskiej, czy głoszonym słowem w publicznym kontekście, Słowem Bożym. Możesz dużo opowiadać o pierwiastkach chemicznych, z jakich składa się chleb. Możesz wiele mówić o procesie fermentacji winogron, ale w ten sposób nie zrozumiesz tego, co Bóg czyni w czasie komunii. Możesz rozłożyć na sylaby, na głoski Słowo Boże. Możesz napisać, ile czasowników i przymiotników padło w czasie tego kazania. Ale w ten sposób nie zrozumiesz tego, czym Bóg karmi cię w czasie, kiedy Jego Słowo jest zwiastowane, wyjaśniane. Kolejna rzecz, o której Paweł mówi w tym wyznaniu wiary, mówi, że Chrystus został wzięty w górę do chwały. Biblia naucza, że po zmartwychwstaniu Chrystus odszedł do nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak? Ten werset mówi o chwale. Jednocześnie też jest zapowiedzią chwały, która nas czeka. I chwały, która w jakimś sensie to jeszcze nie jest pełna chwała, ale Biblia mówi, że jesteśmy już otoczeni chwałą poprzez wiarę. I Bóg przemienia nas z chwały, używa takiego bardzo często stwierdzenia, z chwały w chwałę. Na przykład drugi list do Koryntian, 3:18. Drugi Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Tak, to jest rzeczywistość, która teraz ma miejsce. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Co to oznacza? Oznacza to przekształcanie, oznacza to ulepszanie. Bóg nie jest zainteresowany utrzymaniem status quo. Bóg stworzył świat, zobaczcie, drzewa, lądy, ziemię, morza i tak dalej. I mówi, to jest dobre. Ale skoro to jest dobre, to nie oznacza, że mamy poprzestać. Tak? Bierzemy te rzeczy, które Bóg stworzył i przetwarzamy je, przekształcamy je. Chleb i wino. To są, można powiedzieć, przekształcone produkty, które są wyrazem, wynikiem przekształcenia dobrych darów od Boga. Czyli tej zmiany z chwały w coś jeszcze bardziej chwalebnego. I to powinno dziać się w naszym życiu, z nami. Z tygodnia na tydzień Bóg przekształca nas z chwały w chwałę. Z dnia na dzień Bóg chce nas upodabniać do siebie. I powinniśmy to widzieć oczami wiary. Z tygodnia na tydzień powinieneś coraz bardziej wręcz pragnąć spotkania z Jezusem przy stole, przy Słowie Bożym. Z roku na roku coraz bardziej i coraz wyraźniej powinieneś Boga widzieć na przykład w świętowaniu przez Ciebie Bożego Narodzenia. Fragment, który czytaliśmy, 1 Tymoteusza 3,16, mówi o bardzo ważnych prawdach naszej wiary i rozpoczyna je od tego, że Bóg przyszedł w ciele. Ale w Piśmie Świętym mamy więcej wyznań wiary. Tu się może zdziwimy, że no, na przykład, dlaczego na nabożeństwie mówimy apostolskie credo, którego nie ma w takiej formie, w jakiej wypowiadamy w Biblii. Ale zauważcie, że w Piśmie Świętym ludzie wielokrotnie publicznie wyznawali wiarę. Kiedy apostołowie składali świadectwo o Jezusie, tak, składali wyznanie wiary swoimi słowami. Nie zawsze cytowali Biblię, nie zawsze cytowali Stary Testament. Tak, szczera wiara zawsze szuka możliwości publicznego wyrażenia. W samym Piśmie Świętym są tak zwane mini kreda, mini wyznania wiary. Pierwsza Mojżeszowa 20 na przykład, Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział. Nie będziemy ich wszystkich czytać, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to po nabożeństwie wam podam na miary. Tych wyznań wiary jest więcej. I Biblia zachęca też pastorów, Biblia zachęca nauczycieli, by nie tylko czytali Pismo Święte, ale by je wyjaśniali. Na przykład w drugim liście do Tymoteusza, czwarty rozdział, apostoł Paweł nie tylko pozwala, ale też nakazuje każdemu pastorowi, który nie jest natchniony. Tak? Moje słowa w czasie kazania nie są natchnione, ale obowiązkiem nauczających jest przekazywać prawdę wiary w zwięzłej formie, można powiedzieć, wyjaśniać Słowo Boże, co ma w sobie aspekt wyznawania wiary, streszczania jej. Czyli jak traktować wyznanie wiary, jak traktować katechizmy? Czasami my jako protestanci mamy z tym problem, tak? Stwierdząc, że Kościół katolicki na przykład traktuje katechizm, tradycję, jako coś, co ma wartość równoważną wobec Pisma Świętego. I my wtedy twierdzimy, nie, precz z katechizmami, tylko Biblia. I oczywiście to jest bzdura. Jeżeli mówimy tylko Biblia, to powinniśmy mieć na myśli nie to, że nie czytamy nic innego, że nie czytamy innych książek, że nie szanujemy wyznań wiary. Tak, reformatorzy przywiązani do autorytetu Biblii publikowali, formułowali wyznania wiary, żeby w zwięzły sposób pokazywać, co Biblia uczy na ten temat, na ten temat, na inny temat. Kiedy mówimy tylko Biblia, to nie mówimy, że nic innego nas interesuje, tylko mówimy, że Biblia ma nadrzędny autorytet wobec wszystkiego. Wobec katechizmów, orzeczeń soborowych, wobec kazań i tak dalej. Czyli jak traktować wyznanie wiary i katechizmy? I chyba najlepiej porównać je do mapy. Tak, mapa co prawda nie przedstawia takiej samej wartości jak miejsca, które przedstawia w miniaturowej skali, ale mapa jest bardzo cennym przewodnikiem, który ułatwia nam poruszanie się po odwiedzanych terenach. Jeżeli masz, nie wiem, czy znacie jakiegoś podróżnika, który mówi, żadnych map, tylko samodzielne odkrywanie terenu. To oczywiście byłaby bzdura. Tak, oczywiście może mieć jakąś frajdę w pojechaniu w jakieś nieznane miejsca, ale nie jest w stanie nawet konsekwentnie trzymać się tej zasady, jeżeli chce do tego miejsca dojechać. Jeżeli ktoś taką zasadę wyznaje, żadnych map, tylko samodzielne odkrywanie nieznanych miejsc, taka osoba prędzej czy później zostanie narażona albo na zbłądzenie, albo na dużo wolniejszą wędrówkę. I podobnie Kościół, który odrzuca wszelkie wyznania wiary, mądrość historii Kościoła, ojców Kościoła, reformatorów, taki Kościół jest narażony naprawdę na wiele błędów, dlatego że prawda nie przyszła wraz z nami. To nie jest tak, że pojawia się jakaś denominacja chrześcijańska, jakieś wyznanie, nurt i mówią, my teraz po 2000 lat od przyjścia Jezusa odkrywamy nagle prawdy. To byłaby oczywiście pycha i wielkie zwiedzenie. I na koniec, mówiąc jeszcze o wyznaniu wiary, warto, może kiedyś też to jakoś pokrótce dotykałem w czasie któregoś z kazań, ale chciałbym też wskazać wam na ważność użycia wyznań wiary podczas publicznego nabożeństwa, podczas niedzielnego nabożeństwa. Bardzo ważnym elementem zgromadzenia Kościoła było i jest wspólne wyznawanie wiary. Tak, możemy to robić, robimy to poprzez apostolskie wyznanie wiary, katechizm heidelberski, nicejskie wyznanie wiary i to jest praktyka, która ma miejsce od stuleci w Kościele powszechnym. Zauważcie, że tak naprawdę do jakiegokolwiek kościoła byście nie poszli, nawet takiego, który publicznie nie wyznaje wiary, nie odmawia wyznań wiary, w takim kościele również znaleźlibyście wyznawanie wiary. Na przykład w pieśniach, które śpiewamy, tak? Chwała Jezusowi. Panie, jesteś królem. Panie, jesteś Bogiem. Jezu, Ty zmartwychwstałeś. Ty umarłeś za moje grzechy. Śpiewamy takie rzeczy. W każdym kościele chrześcijańskim takie rzeczy się śpiewa. To jest wyznawanie wiary. Wspólne amen na koniec modlitwy. To jest wyznawanie wiary. Słowa pastora, które wyjaśnia tekst Biblii. To jest jego wyznanie wiary. Także z tego powodu chociażby warto wyznawać wiarę w świadomy sposób, ucząc się z Pisma Świętego, z historii i dorobku Kościoła minionych wieków. Tak nie wierzymy, tak jak powiedziałem, że prawda przyszła wraz z nami. Kościół, Bóg ma Kościół na ziemi od tysiącleci, dlatego pychą byłoby odrzucenie czegoś tylko dlatego, że nie jest stworzone przez nas. To byłaby głupota. Dlatego kiedy mówimy, kiedy odmawiamy apostolskie wyznanie, katechizm heidelberski, to jednocześnie uczymy się w ten sposób, że w centrum naszej wiary jest nie tyle nasze osobiste przeżycie, które może być różne, które może mieć różne źródła nawet, ale centrum naszej wiary jest Ewangelia. Wiara w to, że Chrystus stał się człowiekiem, prowadził bezgrzeszne życie, umarł za nasze grzechy na krzyżu i zmartwychwstał, aby dać nam nowe życie, zapowiadając też nasze zmartwychwstanie. Także biblijna wiara nie polega na tym, że wstaniesz i powiesz: wierzę, że jestem zbawiony, wierzę, że doświadczyłem Jezusa. Chwała Bogu za to. Ale nie na tym opiera się nasze zbawienie. To już w ten sposób mówimy już o subiektywnym doświadczaniu zbawienia. Natomiast nasze zbawienie polega na tym, co uczynił Bóg. Także nie chodzi o wiarę w to, co stało się ze mną, wiarę w to, kim ja jestem, ale chodzi o wiarę w osobę i dzieło Boga, Jezusa Chrystusa, którą Kościół powinien stanowczo jednymi usty wyznawać, również ilekroć gromadzi się na nabożeństwie. Także publiczne wypowiadane credo, wyznanie wiary, powinno brzmieć jak hymn, który zagrzewa armię do walki przed bitwą. To oznacza, że wyznanie wiary to nie może być jakaś sucha recytacja jakiejś idei, z którymi się zgadzamy. To nie może być wypowiadane jak lista zakupów, że ona mówi do męża: kup to. Bez jakiegoś zaangażowania. No, czasami niektóre żony z zaangażowaniem emocjonalnym to robią. Ale wypowiadanie credo nie może być takim zwykłym wypowiadaniem: no przypuszczam, że tak jest. Odklepywanką tak zwaną. Tak jak czasami uczniowie uczą się na pamięć wierszyka w szkole i recytują bez jakiegoś zaangażowania, żeby no, tylko się nie pomylić. Raczej jest to publiczne wyznanie naszego zaufania wobec Boga, wobec prawd, które objawił nam w swoim słowie. To nie jest nasza opinia. To nie jest wykład teologii systematycznej. I raczej doceńmy to, że w każdą niedzielę możemy głośno, nie w sercu jedynie, ale głośno zwerbalizować moje oddanie, nasze oddanie wobec Jezusa Chrystusa, który jest Panem, który jest Królem. Dlatego credo powinno być wyznanie wiary, wypowiadane z gorliwością, zaangażowaniem. Tak? Kiedy pytam chrześcijanie, w co wierzycie, to nie mówię: sądzę, że Bóg jest Ojcem. Prawdopodobnie Jego Syn umarł za nas. Nie jestem tego pewny, ale chyba tak, bo tak mówi Kościół. Nie mówimy także, że Bóg jest stwórcą rzeczy widzialnych i niektórych rzeczy niewidzialnych, na przykład oprócz logiki, oprócz gramatyki, oprócz moralności, bo no te rzeczy to akurat istnieją już niezależnie od Boga, same z siebie. Same siebie powołały do istnienia. Nie, mówimy, wierzymy w Boga, który stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Nie ma żadnej niezależności w świecie. Nie ma nic, co by istniało samo z siebie bez Boga. Tak? To byłby praktyczny ateizm. Nie, stanowczo wyznajemy, Bóg jest Panem, jest stwórcą wszystkiego, rzeczy widzialnych, ale słuchajcie, też logiki. Mówimy, tak? Mam nadzieję, że kiedy mówimy, że jest stwórcą rzeczy niewidzialnych, to mam nadzieję, że macie na myśli też takie rzeczy jak moralność, dobro, zło, sprawiedliwość, gramatyka, logika, bez których nie moglibyśmy żyć, funkcjonować, porozumiewać się, komunikować. Philip Schaff, jeden z historyków Kościoła, napisał: Biblia jest Słowem Bożym skierowanym do człowieka, wyznanie wiary zaś jest odpowiedzią człowieka wobec Boga. Czyli Biblia objawia nam prawdę w formie historycznych faktów, opisu życia, a wyznanie wiary formuje prawdy w formie logicznej, biblijnej doktryny. Dlatego wyznanie wiary odmawiamy wspólnie jako odpowiedź, też u nas w Kościele to robimy. Wyznanie wiary, zauważcie, mamy po tym, jak Bóg nas pokrzepia, po tym, jak Bóg nas zapewnia o przebaczeniu. Wasze grzechy są odpuszczone w imieniu Jezusa Chrystusa. Odpowiadamy: amen. Bóg nam przebaczył, Bóg nas zapewnił. I co robimy? W odpowiedzi na to śpiewamy chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu i mówimy: Panie, wierzę w Ciebie, wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Tak? Bóg zapewnia nas, że nasze grzechy są zakryte krwią Jezusa, a my odpowiadamy: Boże, wierzę w Ciebie. Także kończąc, nie oddzielajmy tego, co Bóg złączył. Jeżeli chcesz mieć poprawną praktykę życia, musisz mieć właściwą teorię, musisz budować swoje życie na właściwych fundamentach. Nasza wiara nie jest osadzona na przypuszczeniach. Nie mówimy: przypuszczam, że Jezus zmartwychwstał, przypuszczam, że Jezus przyszedł w ciele. Jest oparta na historycznych prawdach, na Bożym świadectwie. Świętujemy Boże Narodzenie, Nie dlatego, że taka jest akurat tradycja w naszym kraju, nie dlatego, że akurat mamy dni wolne w tym czasie. Świętujemy je z powodu właśnie tego świadectwa, o którym dzisiaj czytaliśmy, że Bóg przyszedł w ciele, Bóg objawił się w ciele. Jeszcze raz ten fragment przeczytamy na koniec. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzano w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Jezu, że stałeś się człowiekiem, że przyszedłeś na świat, aby dać nam życie, że zszedłeś ze swojego tronu, aby zaprzeć się siebie, aby się uniżyć i zbawić nas, ale również dać nam przykład, w jaki sposób my powinniśmy żyć, aby wskazać nam, co to znaczy prawdziwe uniżenie, prawdziwa pokora, prawdziwa służba. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy też my mieli właśnie ten charakter Twojego Syna, abyśmy mieli Twój charakter, abyśmy odzwierciedlali w naszym życiu to, co Ty dla nas uczyniłeś w Chrystusie Panu. Amen. Amen. Podziękujmy Bogu też za wszystko, co mamy poprzez nasze ofiary. Tutaj do koszyczka z przodu je złóżmy. Uwielbijmy naszego Pana w ten sposób i w czasie ofiary zaśpiewajmy pieśń.